Jarek Pachczyński, Piotr Świątkowski. Dobry wieczór.
Historia, jakiej nie znacie.
A naszym gościem dzisiaj w programie jest pan dr Łukasz Jastrząb. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Będziemy rozmawiali o wojnie, ponieważ zbliża się edycja naszej corocznej akcji Zapal Znicz Pamięci. Nie wiem, czy państwo kojarzą, mam nadzieję, że tak. Co roku staramy się opowiadać o ofiarach akcji Tannenberg we wrześniu, w październiku 1939 roku, kiedy Niemcy weszli do Wielkopolski, rozpoczęli akcję mordowania inteligencji, powstańców wielkopolskich, nauczycieli, lekarzy, Wielkopolan, którzy mogli zagrozić ich obecności tutaj. Ta historia gdzieś ginie po tych wielkich wydarzeniach, Holokauście, całej walce, w wojnie na wschodzie. Gdzieś zapominamy o ofiarach, o Polakach, którzy ginęli na początku 1939 roku. Stąd właśnie akcja Zapal Znicz Pamięci. Dużo mówię, panie Łukaszu, ale to są ważne informacje.
Nie ma problemu.
W Zakrzewie, w groby, 7 grobów, takie miejsce w środku lasu, gdzie zginęło 4,5 tysiąca ludzi, chociaż miejscowi mówią, że nawet 6 tysięcy więźniów Fortu VII. Ci ludzie zginęli, chcemy przywrócić pamięć i stąd właśnie obecność pana doktora u nas w studiu, bo chcemy porozmawiać o okupacji w Wielkopolsce i wojnie, o tym, jak było. Zapraszamy państwa do udziału w naszej audycji. Zaczniemy od początku. Jest 31 sierpnia 1939 roku. Jesteśmy silni, zwarci i gotowi.
Tak to wyglądało wówczas, w końcowych dniach sierpnia 1939 roku.
Taka propaganda.
Niebywały entuzjazm. Ludzie żegnający oddziały wojskowe, które były już wówczas mobilizowane przez całe pierwsze półrocze 1939 roku, ale także wcześniej, były organizowane masowe zbiórki pieniędzy, które to zbiórki przeznaczane były na zakup broni, karabinów maszynowych. W momencie zakupu takiej broni były organizowane ogromne festyny, parady, defilady. Także to wszystko potęgowało jakby poczucie takiej świadomości, że wojny jednak nie będzie, prawda?
Ja czytałem, że taki plakat wisiał w miastach, ryc śmigły na tle eskadry samolotów, a później się okazało, że to były niemieckie samoloty, bo lepiej wyglądały. Ale to taki szczegół.
No też polskie społeczeństwo było też przekonane o niebywałej sile naszego lotnictwa. Oczywiście polscy piloci to byli ówcześni naprawdę mistrzowie, jeżeli chodzi o latanie. Natomiast nas też troszkę przyćmiło sukcesy czy wyczyny pilotów, Wilki Wigury na przykład, prawda? To takie propagandowe przeloty nad miastami, które były organizowane. No to również udzielało się to mieszkańcom Poznania, którzy jakby no byli przekonani o bezpieczeństwie w związku z lokalizacją lotniska wojskowego. Z tym, że mało kto wiedział, że zgodnie z założeniami czy koncepcjami, strategiami wówczas zaplanowanymi, samoloty wojskowe opuściły Ławice, zostały przebazowane na lotniska polowe, skąd niejako miały, według nowej koncepcji, nowej taktyki, atakować z nienacka, z ukrycia czy zaskoczenia nadlatujące niemieckie samoloty.
Panie doktorze, teraz jest 31, wierzymy w ten sukces, jest pierwszy. 1 września.
1 września i szok.
Bo od razu jest bombardowanie Poznania.
Tak. 1 września nastąpiły 2 naloty bombowe. W południe i w godzinach popołudniowych. W ogóle też jako tako Poznań, czy ta Wielkopolska w planach strategicznych, nie była przeznaczona do obrony. Także tutaj wojsko polskie wycofało się z Poznania, opuściło Poznań w ciągu kilku dni. Opuściły też te władze miejskie, urzędnicy. Także Poznań został jako tako osamotniony.
Urzędnicy później tłumaczyli się we wspomnieniach, że no tak, ale musieliśmy przygotować te linie obrony dalej, no takie były rozkazy. Po odbiciu Poznania przecież byśmy wrócili tutaj w ciągu kilku godzin.
No, zgadza się. Znaczy, to jest tak troszkę też plus taki, że przynajmniej w tym roku 1939 Poznań nie został zniszczony, tak jak na przykład Warszawa. Nie został objęty typowymi działaniami wojennymi. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, sam nalot na Poznań tego 1 września to był ogromny szok. Zresztą to był taki też element nalotu jakby, no ten pierwszy nie, ale ten drugi popołudniowy typowo nalotu jakby no, dywanowego, gdzie atakowano nie tylko cele strategiczne, takie jak dworzec czy zakłady, ale również punkty, kwartały miasta, gdzie mieszkali mieszkańcy, cywile. Nie uprzemysłowione, o tak.
Gdzie te bomby spadły? Czy dzisiaj spacerując po Poznaniu dostrzeżemy jakieś miejsca?
Nie ma.
Czy są ślady tego ataku?
Nie ma żadnych śladów, natomiast zdecydowana większość tych pocisków spadła na Jeżyce, na Wildę, między innymi słynna dla historyków taka sprawa, czy zdarzenie, kamienica przy ulicy Strumykowej, to jest dzisiejsza współczesna ulica Sikorskiego, gdzie bomba uderzyła w budynek, grzebiąc kilkadziesiąt osób pod gruzami. Same zaś, oczywiście spadły na lotnisko, na ławice. Same zaś straty wśród osób cywilnych, osób wojskowych, to też toczyły się spory z lat 60., 70. pomiędzy Marianem Olszewskim a Zenonem Szymankiewiczem. Jednak najnowsze takie badania, które udało mi się przeprowadzić w archiwach, dowodzą, że to jednak właśnie Zenon Szymankiewicz miał rację i możemy przyjmować tę jego liczbę około 260 osób. I jest taka też ciekawostka, że na tej liście zabitych był jeden z żołnierzy pracujących czy służący na lotnisku Ławica. On był na tych listach, nawet zostało wyryte jego nazwisko na pomniku. On później w latach 70. jeszcze nawet przyjeżdżał w cudzysłowie na swój grób, prawda, i składał tam pamiątkowe kwiaty z niczym.
Doktor Łukasz Jastrząb, rozmawiamy o historii. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Jakiej nie znacie.
No, my dosłownie nie znamy tej historii, jeżeli chodzi o straty ludzkie, tak brzydko mówiąc. I pan chce stworzyć taki rejestr, jak rozumiem, ofiar.
Zgadza się. Ta lista, którą zrobiłem, ona jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej w archiwach. Przede wszystkim w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Okazało się, że w latach 70. to też jest taka ciekawostka, ówcześni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa stworzyli kartotekę. Kartotekę osób, ofiar II wojny światowej, tak to jest nazwane, na podstawie aktów zgonu z Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Prawdopodobnie ta dokumentacja była szykowana do, być może, do jakichś spraw propagandowych, antyniemieckich. Tak to mniej więcej mogło wyglądać. I została przeprowadzona przez nich bardzo szczegółowa kwerenda. To też jest ewenementem, że jak tu widać, nie tylko zajmowano się sprawami czysto politycznymi, ale również tworzeniem
historii.
Tak, o czym prawdopodobnie oni w ogóle wówczas nie mieli pojęcia, że to zostanie ta praca ich wykorzystana zupełnie do czegoś innego. Niemniej jednak ta kartoteka się zachowała. Co też jest ułatwieniem, że ona jest obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej, bowiem znowelizowane przepisy dotyczące aktów stanu cywilnego już jakby zabraniają prowadzenia kwerend w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przez historyków ze względów właśnie prawnych, proceduralnych. Także ta kartoteka jest podzielona na takie działy, obszary. Mianowicie dotyczy ofiar 1939 roku, nalotu obywateli polskich, jak i również Niemców mieszkających w Poznaniu, ofiar nalotów amerykańskich 1941 roku i 1944. Tutaj powiem panu taką też ciekawostkę i państwu, że jeszcze do niedawna na podstawie starych przepisów dotyczących cmentarzy wojennych ofiary nalotu bombowego na przykład z 1 września nie mogły być, znaczy ich, inaczej ich mogiły, nie mogły być traktowane jako groby wojenne, gdyż w ustawie było napisane po 1 września 1939 roku. Także grobami wojennymi były mogiły osób, które od 2 września włącznie...
Czyli gdyby nalot, ten duży nalot był 2 września...
To tak. To wtedy tak. Natomiast oczywiście już te przepisy są zmienione, także to zostało poprawione. Natomiast cały czas ofiary nalotów bombowych z 1941 roku i z 1944 roku, ich mogiły, nie mają statusu mogił wojennych, bowiem bomby były alianckie, a nie na przykład niemieckie. Wracając do kartoteki. Ona jest podzielona na, tak jak już mówiłem, te naloty, następnie na ofiary miejsc kaźni w Poznaniu. Tutaj mowa o Forcie VII, który, jak też mało się o tym mówi, że to był pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Przez te pierwsze miesiące od 1939 roku do 1940, do pierwszych tygodni 1940 roku funkcjonował jako obóz koncentracyjny. To oczywiście się zmieniało, to nazewnictwo, jeszcze dwa lub trzy razy. Natomiast też po wojnie były potem problemy z nadaniem statusu więźniów obozu koncentracyjnego osobom, które przeszły przez Fort VII, dlatego że w dokumentach nie zachowały się liczne znaki czy dokumenty świadczące o tym, że no inaczej, to był spór. Spór był toczony, czy Fortune był obozem koncentracyjnym, czy nie. Także wracając do ponownej kartoteki. Fort VII, Żabikowo, czyli ten obóz karnośledczy w Żabikowie, ofiary, które zostały stracone w więzieniu przy ulicy Młyńskiej i w nieistniejącym już więzieniu przy ulicy Franciszka Ratajczaka. Dodatkowo jest też kartoteka osób poległych w walkach o Poznań w styczniu i w lutym 1945 roku. I tutaj, jeżeli mowa o 1945 roku, to w literaturze pojawia się tylko i wyłącznie informacje, pojawiają się informacje o stadelowcach, czyli Polakach wcielonych do Armii Radzieckiej wówczas i uczestniczących w szturmie Cytadeli od 21 do 23 lutego 1945 roku. Natomiast nie wspomina się o ofiarach cywilnych walk o Poznań. Ich było ponad 600. Całość liczy około prawie 5 tysięcy nazwisk. Także jest to w trakcie teraz opracowywania naukowego.
Czy będziemy mogli to opublikować na przykład w internecie? Pytam o to dlatego, że no też tak śledząc media i gazety zachodnie, na przykład niemieckie, to można dojść do wniosku, że to głównie Niemcy ponieśli największą ofiarę, a gdzieś ta nasza ofiara jest spychana na dalszy plan.
Taka jest rola historyka, żeby dzielić się swoimi ustaleniami. Myślę, że docelowo, owszem, to będzie opracowanie, tak myślę, w formie książkowej i docelowo będzie to udostępnione w bazie internetowej, co zresztą się wpisuje w ogólnopolski ten projekt dotyczący rejestracji ofiar II wojny światowej.
Nie wiem, czy historycy lubią psychologizowanie. Z tego, co zdążyłem się zorientować, to wiem, że nie, ale ja jednak zapytam o stan świadomości poznaniaków Wielkopolan w pierwszych dniach wojny. Ta propaganda przecież odcisnęła piętno. Czekamy na wojnę w Francji i Anglii z Niemcami.
Zgadza się. Znaczy to przekonanie jakby tymczasowości tych działań wojennych, ono było powszechne. Też to pamiętam ze wspomnień mojej babci, która mówiła, że zawsze liczono na koniec wojny na przykład do świąt, prawda? Najpierw to były święta, oczywiście te pierwsze gwiazdkowe w wcześniejszym roku, potem do Wielkanocy. I tak właśnie co kilka miesięcy to przekonanie no niejako było przesuwane aż przez te 4-5 lat.
Byliśmy po doświadczeniu Powstania Wielkopolskiego przecież, no to my własnymi siłami tych Niemców kiedyś stąd wyprosiliśmy.
No zgadza się, tak. I za to potem w 1939 roku zapłaciliśmy ogromną cenę, gdyż wśród tych pierwszych ofiar metodycznych, to trzeba powiedzieć, to była metodyczna...
Przygotowane listy wcześniej, tak. Przed wojną.
Zgadza się. To właśnie między innymi powstańcy wielkopolscy byli jako pierwsi na tych listach do rozstrzelania.
Polacy znali Niemców, przecież żyliśmy tutaj jakiś czas razem, nawet dłuższy. Przyjeżdżają Niemcy w mundurach SS-manów, policjantów. Polacy podchodzą, pytają... Po niemiecku, przepraszam, a długo tutaj będziecie? A nie. Co robicie? Jak wygląda ten styk?
Absolutnie nie. No, to był przede wszystkim szok. O takim tym szoku kulturowym wspominał Tertulian Stawelewski, którego miałem okazję jego dzienniki opracowywać naukowo. On był przerażony, bo on znał Niemców z Monachium, gdzie studiował. Znał tych Niemców z kontaktów kulturalnych, naukowych, prawda, wyjeżdżał często na zachód. I on wspominał, że był przerażony, jak Niemcy w jaki sposób dokonywali rabunku, że to on opisywał o pewnym takim zezwierzęceniu, że rabowano dokładnie wszystko, armaturę łazienkową, szafy, nawet wspominał na końcu, że nawet wycieraczkę taką przed drzwiami również mu to zabrali. Także to był dla niego szok. Polacy byli również szokowani tymi pierwszymi egzekucjami, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, były dokonywane w sposób bardzo metodyczny.
Prawda, że... Na rynkach, ryneczkach miasteczek wielkopolskich, tak. Żeby wszyscy widzieli. Tak. Do tego miejscowi chłopi swoimi furmankami musieli te ciała zawieźć na cmentarz, wykopać grób.
Niektórzy, tak jak na przykład było w Kórniku, że tam najpierw kopali dla siebie groby, dopiero potem zostali zamordowani.
Co się stało z tymi Niemcami? To była jakaś psychoza, że ci wszyscy Niemcy w tych mundurach dostali szału?
Może to był efekt jakiejś propagandy, co takiego. Trudno, no, że to, oczywiście propagandy miejsc. Oczywiście no, oni później po wojnie mówili, że no, także jak się czyta różne wywiady, wspomnienia, że te osoby, które wspominają, że to nie oni, nie? Że to inni Niemcy robili.
Bardzo ciekawe są takie prace z pogranicza psychologii i socjologii. Czytałem taki projekt zachodni rozmów z Niemcami już na emeryturze, tymi SS-manami i tak dalej. I ten mechanizmy wyparcia bardzo silne, niesamowite. I jednocześnie to, co uderza mnie we wspomnieniach, nie wiem, czy pan też się na to natknął, że niektórzy Niemcy jakby no współczuli. Gdzieś czytałem wspomnienie strażniczki z Auschwitz, która mówiła, że jej było przykro patrząc na to, ale nie przeszkadzało jej to na przykład otwierać okno i wystawiać małe niemowlę, które płakało i przeszkadzało, żeby zamarzło.
Taka... No tylko pytanie, no, gdzie, no, jaka była podstawa tego takich zachowań? Z czego to wynikało, kurczę?
Pojawia się ta teza odwoistości duszy niemieckiej, to co Greiser się bronił w czasie procesu, że przecież no, był z jednej strony
człowiekiem,
ojcem, tak, pisał listy do drugiej żony, którą bardzo kochał, a z drugiej strony...
No to zresztą taki obraz się pojawia w wielu wspomnieniach, bo również na przykład, czy filmach, również to jest to widoczne, jak pokazują, jak są pokazywani komendanci obozów koncentracyjnych, prawda? Że to również, że jako w pracy, w cudzysłowie oczywiście, jako komendant był no, zwierzęciem, natomiast wracając do domu, był kochającym, przykładnym ojcem.
Za chwilę porozmawiamy o życiu religijnym w okupowanym Poznaniu. Zadzwonił do nas pan Łukasz z Krotoszyna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana, panie Łukaszu.
Ja w zasadzie chciałem się, a propos tej audycji, która jest teraz w radiu emitowana, chciałem się podzielić taką historią, którą mi opowiadała moja babcia, jak jeszcze żyła i tak w sumie opowiadała o czasach wojennych i czasach okupacji. I opowiadała historię podczas z czasów, kiedy była w Poznaniu właśnie, bo moja rodzina, moja babcia pochodzi z Podkrotoszyna, z Rodarzewa, a w czasie wojny była właśnie na służbie, czy jak taka pomoc domowa na ten czas, na czas wojny, na czas okupacji zamieszkałych Niemców w Poznaniu, i mówiła, że była na służbie właśnie jako pomoc domowa u takiej pani, która się nazywała Kunde, jej mąż był jakimś tam profesorem. W każdym razie podczas okupacji, w czasie kiedy tam Niemcy byli w Poznaniu, to tam pracowała. No i moja babcia miała dziesiątkę rodzeństwa i jeden z braci tam pracował w niebieskiej policji w Anglii, wyjechał do Manchesteru. Natomiast jeden z braci podczas wojny trafił najpierw właśnie to, co było wspominane w audycji, do obozu koncentracyjnego w tym forcie siódmym na Cytadeli, a później został przeniesiony do Auschwitz. No i moja babcia go tam odwiedzała, pocieszała, jakieś tam prezenty na święta przynosiła. No i pewnego dnia się dowiedziała, cały czas będąc tam w Poznaniu z racji tej służby u tej Niemki, dowiedziała się, że jej brata przeniesiono do Auschwitz po prostu. No i jakiś czas potem, to była bodajże zima, dowiedziała się, że ten brat zmarł. No i akurat tego dnia, gdy się o tym dowiedziała, to no, bardzo, bardzo smutna wiadomość, więc miała po prostu cały dzień rozbity, nie była w stanie pracować, płakała cały dzień. No i ta Niemka, która dość krótko trzymała Polaków, których miała na służbie, bo nie była moja babcia jedną z tych osób, jedyną osobą, która tam pracowała, te Niemki, no to ta Niemka właśnie bardzo się rozzłościła na moją babcię i prawie, że ją tam spoliczkowała i powiedziała do niej, że jeżeli nie przestaniesz, to ja pójdę tutaj na posterunek policji, na posterunek gestapo i doniosę na ciebie i skończysz podobnie jak twój brat. A moja babcia wtedy powiedziała tak do niej po niemiecku: Wenn Sie wollen, können Sie gehen, aber ich habe keine Angst. To znaczy, że jeśli pani chce, to może pani iść, ale ja się nie boję. I to zdanie, no to jest bardzo odważne i gratuluję mojej babci i szczerze podziwiam babcię za taką odwagę. To zdanie spowodowało, że babcia, że ta Niemka tak dosyć mocno się zaskoczyła. Mocno ją to zaskoczyło, wręcz zamurowało i do tego stopnia, że nic nie zrobiła, że odpuściła jej po prostu. No i to właśnie taka historia.
Panie Łukaszu, a często pan z babcią o tym rozmawiał, o historii?
Jak miałem okazję, to rozmawiałem, bo ja bardzo lubię słuchać o takich rzeczach historycznych, przez to zawsze było ciekawie posłuchać to, co babcia mówiła.
Bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za tę opowieść. Wszystkiego dobrego.
A również dobrego wieczoru dla wszystkich.
Dziękujemy, dobranoc.
Dobranoc.
Tak, właśnie.
Powiem państwu, że ja również, jak byłem dzieckiem, słuchałem opowieści babci. Część tej historii dopiero jakby ułożyła mi się w głowie po latach, prawda? Natomiast tu, jak pan Łukasz podał taką ciekawostkę, ja również zapamiętam jedną z tych wielu historii. Moja babcia chciała kupić buty, bo mieszkała w Poznaniu. I opowiadała, w jaki sposób wpadła, że sprzedawczyni wykryła, że jest Polką, a nie Niemką, bo babcia mówiła płynnie po niemiecku. Wyuczyła się tej frazy do zakupów. Natomiast pomyliła się przy liczebnikach. W niemieckich mówi się odwrotnie, prawda? Jak jest 43, to się mówi 3 i 40. A ona powiedziała po prostu, przetłumaczyła polską frazę na niemiecki. I wtedy ta sprzedawczyni się zorientowała, chciała też wezwać policję. Na szczęście babcia zdążyła uciec z tego sklepu.
W dyskusjach, w rozmowach na ten temat pojawia się też często takie rozdzielenie, no ale przecież byli źli Niemcy i dobrzy Niemcy, prawda? Jaka była proporcja?
Trudno powiedzieć. Bo te zachowania, jakby odruchy ludzkie, one pojawiały się, czy opis tych różnych odruchów, one pojawiały się we wspomnieniach, prawda? Z tym, że to też jest taka, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest jakby taki dualizm, że najpierw jest katem, a później nagle przynosi owoce czy warzywa dla swoich naszych pracowników, czy dla dzieci. Pytanie, czy to czasem miało mieć funkcji jakby takiego usprawiedliwienia albo nie wiem, czy oczyszczenia, prawda? Swoich wyrzutów, nie?
I też pojawia się też takie pytanie, a co my byśmy zrobili w takiej sytuacji, gdyby pan był tym Niemcem, który przyjeżdża do Poznania?
No to no nigdy, no, trudno powiedzieć, w jaki sposób kto jak się zachowa w takich sytuacjach ekstremalnych, prawda? Co zresztą pokazują eksperymenty psychologów, o których też pan wspominał, czy mówiąc, biorąc chociażby jako przykład eksperyment więzienny, prawda? Przeprowadzony przez profesora Zimbardo.
Życie religijne to ważne dla tamtych ludzi. Religia, która przynosiła nadzieję, otuchę, która była...
Koiła też.
Koiła część naszej kultury, naszej tożsamości, naszej tradycji. Niemcy zostawiają dwa kościoły na wielkie miasto.
Tak, tu jeżeli mowa o Poznaniu, to faktycznie w Poznaniu funkcjonowały dwa kościoły. W parafii Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej i kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Natomiast wracając do religii, pan też pytał parę minut temu odnośnie świadomości, prawda, Polaków, zachowania. To właśnie w kościołach gromadzili się ludzie zaraz w pierwszych godzinach wojny i też w pierwszych godzinach wojny, w tych pierwszych dniach września i też również w następnych. Często głównie też na terenie Wielkopolski, poza większymi miastami, to właśnie parafie, kościoły były miejscami schronień, były miejscami wydawania ciepłych posiłków, odzieży, ubrań. Były też jakby takimi punktami, jakby to powiedzieć, punktami pomocy dla uciekinierów, dla osób wracających z frontu, żołnierzy, prawda? Sporo też duchownych we wrześniu 1939 roku no, w niektórych miastach pełniło funkcję no, przywódców duchowych. Znaczy nie przywódców, ale jako tako przywódców samorządowych, prawda? Gdyż urzędnicy uciekli. Natomiast oni, był nawet przypadek jednego proboszcza, który stanął na czele takiej samoobrony, milicji, takiej jakby, nie chcę używać słowa milicji ludowej, ale takiej milicji porządkowej, prawda? Oczywiście też księża, niektórzy również opuścili teren Wielkopolski, później wrócili. Sporo też duchownych wzięło udział w kampanii wrześniowej, jako kapelani.
Wysłuchamy teraz naszego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Słuchamy pana.
Ja chciałem się podzielić wiadomością. Kiedy się w 1939 roku rozpoczęła wojna, ja miałem 10 lat i chciałem powiedzieć, że jak się już zbliżał front 1 września, to Polacy, taka organizacja wojskowa była, przygotowanie wojskowe czy coś, i Polacy internowali Niemców, jak przyszli, jak jeszcze Niemcy nie weszli do Polski. Ale później, jak Niemcy przyszli, już weszli Niemcy, to mieli spis tych Polaków, którzy internowali Niemców, i w każdym mieście w Wielkopolsce, przeważnie w każdym większym mieście, na przykład ja mieszkałem w Rogoźnie, to tam brali potem Polaków na rynek i ustawiali w szeregu i wybierali tam ten, brali na wóz, wieźli do lasu, tam rozstrzeliwali. Na przykład w Rogoźnie, taka była las Olszyna, tam wywieźli tam może 7-6 Polaków, a brat mój, w ten czas myśmy uciekali do Gniezna, i w Gnieźnie stali Polacy w szeregu i też przyszedł Niemiec albo dwóch, jeden powybierali z szeregu i wozili do Sławna koło Gniezna i tam właśnie chowali. Także przeważnie w każdym mieście w Wielkopolsce, no bo ja wtedy już miałem 10 lat, to pamiętam, Niemcy rozstrzeliwali i wywozili do lasu. A powstańcy wielkopolscy to byli chowani na rynku, a Niemcy wywozili do lasu i tam rozstrzeliwali. Nawet mieliśmy taki przypadek, że ojciec zabił świnie i Niemiec, Polak widział nas sąsiad przez okno, byli też dobrzy Niemcy, przez okno spojrzał, że ojciec zwinie się z chłopakami świnie zabitą, to poszedł do tego SS-mana i nas skarżył. A ty Niemiec mówił do ojca: uważajcie na waszego sąsiada, bo powiedzie, że wyście zabili świnie. O, tyle mogę powiedzieć.
Bardzo panu dziękujemy.
Miałem wtedy 10 lat, jak się rozpoczęła wojna.
Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję również. Odnośnie tych list, to faktycznie, to ma pan absolutnie rację, że Niemcy to trzeba podkreślić, oni byli do tego przygotowani do eksterminacji Polski, naszego narodu, w sposób bardzo metodyczny, nie mówiąc właśnie o tych listach. To były gotowe wykazy osób przeznaczonych do rozstrzelania. Tam też byli między innymi powstańcy wielkopolscy. Dlatego też w 1939 roku, we wrześniu, podczas ewakuacji, została spalona kartoteka powstańców wielkopolskich, która była w zasobach referatu historycznego dowództwa okręgu Korpusu 7 w Poznaniu. Jeżeli jesteśmy już przy tych listach, to słowo klucz, to jeżeli to w przypadku rabunku na przykład dóbr kościelnych, dóbr sztuki, Niemcy już przed wojną, na wiele, wiele lat przed 1939 rokiem, wysyłali do Polski studentów, naukowców, wysyłali tak zwane zapytania kwerendowe pod pretekstem robienia czy przygotowywania, tak tłumaczyli, jakichś słowników, leksykonów, encyklopedii, z prośbą o podawanie konkretnych informacji na temat zbiorów. I później, w 1939 roku, we wrześniu, z gotowymi listami wkraczano na przykład do kościołów, do muzeów i rabowano konkretne rzeczy.
A propos świń, o świniach można by też napisać książkę historyczną. Rola świni w okupacji.
Rąbanki, tak.
Rąbanki, świnia w łóżku udająca chorą babcię, świnia tak. Przewożona, która udawała woźnicę przebrana w jakiś płaszcz.
Zgadza się. No ten motyw świni, czy w ogóle różnego typu motywy, dowcipy pojawiają się we wspomnieniach okupacyjnych. Akurat to, co pan mówił, to było...
Świnia w wannie.
To o tym nie słyszałem. Natomiast o świni w pociągu tak, to o tym pisał Tertulian Stablewski, że jechał, który podczas okupacji mieszkał w podpoznańskim Antoninku, że jechał pociągiem do Poznania i wieziono, tam była wieziona świnia przebrana za mężczyznę w płaszczu i w kapeluszu.
Tylko świnie siedzą w kinie.
Tutaj też chciałbym jeszcze raz wrócić do tych pamiętników Tertuliana Stablewskiego. Tam też pojawiają się motywy donosów, ale niestety donosów Polaków na Polaków między sobą. Że ta okupacja też uruchomiła pewne jakby takie porachunki sąsiedzkie, prawda, że próbowano no niejako rękami Niemców pozałatwiać, mówiąc brzydko w cudzysłowie, jakieś takie stare konflikty sprzed wojny.
Czyli sąsiad...
Sąsiadowi, tak, zgadza się.
Ktoś, ja czytałem takie wspomnienia związane z szopą na rowery. Zdaje się, że w kamienicy mieszkał, akurat to historia dotyczy Niemca, w kamienicy mieszkał Niemiec przed wojną, no i była szopa i wszystkie rowery się tam nie zmieściły. Polak zarządca stwierdził, no przepraszam pana, bardzo pana rower się tam nie zmieści i pierwsze dni wojny Niemiec idzie, zgłasza to władzom niemieckim i zostaje ten zarządca aresztowany. Do tego też w Poznaniu była taka sytuacja, że było dużo Niemców i ci Polacy, którzy na przykład chcieli konspirować, mieli bardzo utrudnioną sytuację, ponieważ w kamienicy, kiedy pojawiał się obcy człowiek, no to od razu było wiadomo, że to jest obcy, można było na niego donieść. Nie chcę, żebyśmy rozmawiali o konspiracji, bo to jest zupełnie inny temat, a zostało nam mało czasu.
Przede wszystkim tu była troszkę inna sytuacja niż w generalnym gubernatorstwie, prawda? Bo przecież większość mieszkańców Poznania została wywieziona. Prawda? I tu niejako było bardzo to utrudnione zakładanie lokali konspiracyjnych, prawda? Czy w ogóle działalność jakiejkolwiek konspiracji, prawda? Ale wracając też do życia religijnego, to tutaj chciałem tylko podać też taką ciekawostkę, że to, co pan mówił, że jak ktoś obcy pojawia w kamienicy, że przy ulicy, przy Alejach Marcinkowskiego potajemnie spowiadał ksiądz. I rozeszła się taka fama, plotka po okolicy, że jest ksiądz i można skorzystać z jego posługi duchowej i ustawia się ogromna kolejka do tej spowiedzi, prawda? Że ten ogonek aż wyszedł na ulicę, co po prostu zainteresowało nieco, że coś się dzieje. Natomiast okazało się oczywiście, że tam jest wykonywana nielegalna posługa religijna. Podobnie zresztą jak również Walenty Dymek, który był internowany, biskup Walenty Dymek, również nielegalnie udzielał posług kapłańskich, aż też poszła plotka w miasto, że jedna pani, drugiej pani, żeby spowiadała się u biskupa. Prawda?
Doktor Łukasz Jastrząb był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję państwu za wysłuchanie. Dziękuję panu.
I mam nadzieję, że będziemy pracować nad pana projektem opisującym straty ludzkie.
W Poznaniu.
Przedstawimy wszystkie imiona, nazwiska. Może dotrzemy do tych rodzin.
Tamte są bardzo szczegółowe informacje, bo są i daty urodzenia, miejsce zamieszkania, zawody i przyczyny śmierci. Oczywiście te przyczyny wpisywane w większości w taki sposób, żeby nie sugerowały na przykład celowego morderstwa. Bardzo dużo osób miało przyczynę zgonu, niewydolność krążenia.
Jarek Pachczyński program realizował, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.
Dobranoc.